Tomasz Olszewski, dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 11. Oczywiście Katarzyna Bellingham o tej porze w poniedziałek w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I tutaj myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa, która właśnie wpadła do naszej skrzynki gdańskiej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni proponuje akcję stworzenia miejsc, w których małe ssaki bezpiecznie przetrwają zimę w mieście. Konkretnie chodzi o kolczaste ssaki, czyli jeże. Czego potrzebują, jak przygotowują się do hibernacji, jak jeżom pomóc jutro, czyli 10 października o 10.30.
Super, naprawdę super inicjatywa.
Plenerowe spotkanie, podczas którego będą zachęcali mieszkańców do stworzenia miejsc przyjaznych małym ssakom. Pokażą, powiedzą, jak to zrobić
dokładnie?
W parku Stefensa, jednej z 7 jeżostref utworzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Fantastycznie. Ja zauważyłam, że jeżosfera jest również chyba tutaj w parku przy Politechnice, bo tam też są jakieś takie domki dla jeży, są znaki, wszystko jest opisane. Ja myślę, że to jest naprawdę fajna inicjatywa. Więcej takich rzeczy, żeby dzieciaki, dorośli to oczywiście też, ale żeby dzieci się uczyły, że to wszystko istnieje, że o to wszystko trzeba dbać i że to na przykład hibernuje. Tak, to jest bardzo, bardzo fascynujące, że jeże hibernują. Trzeba takich rzeczy więcej, także ja jak najbardziej popieram. Jutro o 10 godzinie, tak?
Jutro o 10.30.
10.30
Park Stefensa. No i wszystko na temat jeży, jak pomóc im przetrwać zimę.
I na pewno będzie jedna z tych rzeczy, jeżeli chodzi o jeże, o zimę, o park, i o liście, to jest
nie
to, że nie
należy. Wszystkich liści.
To znaczy, że nie należy ich przede wszystkim palić. Można grabić liście, jeżeli ludziom to przeszkadza.
Liści w toniu też nie należy palić. Ostrzeżenia są, a ludzie i tak palą.
Będziemy o tym za chwileczkę mówić, co można z tym liśćmi zrobić, bo dzisiaj o tym przede wszystkim, bo już teraz nie ma, że boli. Te liście faktycznie spadają już nie tylko z brzuzek, ale też już i z klonów i z wielu, wielu innych drzew. Także o liściach będziemy mówić, ale to jest bardzo ważne, że jesteśmy przy jeżach, że no tak jest, są tradycje, tak, że się robi kopce z tych liści, że się grabi, szczególnie w parkach, tam gdzie są jakieś dorosłe drzewa i potem się często właśnie te takie pryzmy podpala. Jeżeli Państwo musicie w ogóle jesienią palić jakiekolwiek ogniska, czy to są liście, chociaż na to ja po prostu nie zezwalam, bo to po prostu jest zupełnie niemądre, ale jeżeli na przykład macie jakieś ogniska, tak, no każdy ma jakąś swoją sytuację, to chociażby pamiętajcie o tych jeżach, bo one właśnie bardzo często hibernują, sobie znajdują miejsce właśnie w takich miejscach, które my szykujemy na ognisko i one tam myślą, że mają fajnie, bezpiecznie, a potem się okazuje, że to jest ich śmierć, dlatego, bo to jest przecież ognisko dla człowieka. Także jeżeli Państwo będziecie palić ogniska, to tą kubkę, którą macie przygotowaną, nie podpalajcie, tylko sobie zróbcie z tej kubki nową kubkę i potem dokładajcie coraz więcej, tak jakby na inną pryzmę, żeby tego jeża nie zabić. No bo nie oszukujmy się, bardzo dużo jeży i nie zresztą nie tylko jeży, ale ogólnie takich malutkich ssaków, gryzoni ginie właśnie w ten sposób.
Tutaj nasza słuchaczka przysłała piękne zdjęcie, tylko tyle, że jest zaniepokojona. Dlaczego? Pani Katarzyna pisze, dlaczego kwitną mi rododendrony, oszalały, a co będzie na wiosnę? Jest piękny, kwitnący rododendron.
W tym roku to dużo rzeczy oszalało. Już my tutaj już od Państwa mieli sporo informacji, że kwitną różne dziwne rzeczy. No na pewno nic na to nie poradzimy. Nie ma sensu wychodzić, kwiatki obrywać. Można rozmawiać, ale nie wiem, czy też coś to wpłynie. Ale po prostu trzeba obserwować i czekać, żeby nie było gorzej. Bo mieliśmy kiepski sezon, nie oszukujmy się, drodzy ogrodnicy i w ogóle miłośnicy natury. Możecie pewnie sami zaobserwować, że no, ciężko jest. Ciężko jest rośliną dlatego, bo ani nie było tak naprawdę fajnej wiosny, ani lata. No jesień jest chyba najbardziej jesienna ze wszystkich.
4,5 stopnia wczoraj o 22 na termometrze w Sopocie za oknem.
No to jest zimno jak na Sopot.
Tak jest. Zimno.
To jest zimno jak na Sopot. Niemniej jednak u nas jeszcze tutaj, ja widzę, że tak poza Gdańskiem, za granicami miasta, ja mieszkam równo godzinkę od Gdańska, u mnie jeszcze nie było aż takich przymrozków, żeby na przykład dalie ścięło. O tym też bym chciała szybciutko dzisiaj powiedzieć, o daliach i mieczykach, bo też są takie pytania, co robi z daliami i z mieczykami na jesień, potem na wiosnę. Nie było jeszcze aż takich dużych mrozów, ale im zimniej będzie, tym będzie więcej liści spadało. I teraz pytanie, co robić z liśćmi jesienią?
No właśnie, co robić z liśćmi jesienią? Wiemy już, że nie palić.
Nie palić, nie palmy liści. Przede wszystkim zabrać dzieci do parku, do lasu, iść tą ścieżką, gdzie są liście, szurać nogami, kopać te liście, żeby było fajnie, żeby było jesiennie, żebyśmy się od małego nie przyzwyczajali do sterylnych ścieżek, tak? Teraz wiele osób w ogóle ma aż takie drgawki, jak tylko widzi gdzieś liście na ścieżce, to zaraz, ojejku, zaraz się przewrócę, zaraz złamię nogę. Bez przesady, tak? Naprawdę bez przesady, nie dajmy się zwariować. Teraz jeszcze nie jest też tak strasznie mokro, bo taka słota prawdziwa jesienna prawdopodobnie przyjdzie do nas w listopadzie i faktycznie, jeżeli te liście zalegają, to trzeba je zmieść z miejsc, po których chodzimy lub po których jeździmy, jak najbardziej, ale nie wariujmy, tak? Tych pierwszych suchych, pięknych, kolorowych liści pozwólmy im tańczyć, pozwólmy im wirować, żeby ta jesień była faktycznie nie do końca sterylna. Potem, jeżeli faktycznie macie Państwo problem z nadmiarem liści, no to trzeba będzie je w końcu zgrabić. I fajnie jest grabić liście, kiedy właśnie one są mokre. Dlatego, bo jeżeli zgrabimy suche liście i będziemy próbować je przekompostować, a przekompostować możemy je albo na pryzmie, taka pryzma jak powiedzmy na kompost, wielkości jakiś metr na metr, mogą być 4 słupki drewniane, wysokości około 1,20 m, dookoła siatka powiedzmy heksagonalna, bo siatka heksagonalna ma mniejsze dziurki, albo siatka po prostu taka... No po prostu, żeby nie miało takich dużych tych dziur, żeby to nie wypadało. Taka zwykła siatka, jaką stosujemy często dookoła posesji. I do takiej pryzmy możemy te liście wrzucać. Albo bardzo, bardzo prosty sposób, kompostujemy liście po prostu w workach. Zgrabiamy, zbieramy, wrzucamy do worków. Też to może być fajna rodzinna zabawa, bo dzieciaki uwielbiają liście. I potem w takich workach zawiązujemy, najlepiej w czarnych workach, bo jednak czarne to też będzie się fajnie nagrzewało, jeżeli słonko kiedykolwiek w ogóle jeszcze wyjdzie, ale chyba w tym tygodniu już troszkę będzie wychodzić. I można wtedy w tych workach zostawić w jakimś takim mniej wyeksponowanej części ogrodu, gdzieś tam za szklarnią, czy za domem, czy w jakimś przejściu. Zostawić te liście w workach do wiosny albo do przyszłej jeszcze jesieni, bo liście potrzebują sporo czasu, żeby się rozłożyć. I wtedy mamy wspaniałą ziemię liściową. To jest złoto, to jest skarb, którego nigdzie Państwo nie kupicie. Możecie sami sobie zrobić, no oczywiście na miarę swoich możliwości, na miarę wielkości swojego ogródka, ale nawet jeżeli macie malutki ogródek, w którym jest drzewo, to te liście zbierać i później na wiosnę, albo tak jak mówię, na przyszłą jesień, w zależności jak szybko te liście się rozłożą, macie Państwo fantastyczną ściółkę. Albo do rozłożenia na rabacie, powiedzmy szerokości, grubości ta ściółka, żeby była tak 5 cm minimum, albo do rozłożenia pomiędzy bylinami, czy krzewami, czy drzewami, albo nawet do zmieszania z glebą. Jeżeli ta ziemia liściowa już taka jest lepiej przerobiona, nie ma takich dużych części liści, to spokojnie można to zmieszać z glebą i to się fantastycznie rozłoży przez mikroorganizmy i bardzo, bardzo dobrze wpłynie na budowę naszej ziemi. Także to jest bardzo wartościowy materiał, te liście. Wszystko, co nam natura daje, wszystko, co jest organiczne, można potem, że tak powiem, sobie do ogródka z powrotem władować i to dla nas będzie o wiele lepsze niż ładowanie chemii, bo to po prostu nie tylko nakarmi, ale też wzbogaci budowę, polepszy warunki wodno-powietrzne w glebie. No to jest wygrana na całej długości. Także albo kompostujemy w workach, albo na pryzmach, ale one będą się szybciej kompostowały, jak będą mokre. Więc po co polewać później? My często zbieraliśmy niestety, bo no nie zbieraliśmy, dostawaliśmy z radia, szczerze mówiąc, suche liście. Bo tutaj są te liście zbierane od razu, prawda? Nikt tam nie czeka na deszcz. I te liście były faktycznie suche i one się rozkładają wtedy o wiele dłużej. Poza tym Andrzej musiał stać z lancą, podlewać te liście jeszcze długo, długo, długo. A jeżeli zbierzecie Państwo liście, które są już namoknięte, troszeczkę zaczynają się rozkładać, powiedzmy w listopadzie, no to będzie fantastycznie i to się tym szybciej rozłoży, bo do kompostowania potrzebne jest powietrze, więc w tych workach zróbmy kilka dziurek, żeby to się tam nie skisiło, że tak powiem, nie zakisiło, ale też potrzebna jest woda. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Dwie rzeczy, powietrze i woda. Także na razie się cieszymy liśćmi, potem je zbieramy i kompostujemy. Można od razu je rozrzucać na rabatach. Jeżeli macie Państwo rabaty, powiedzmy jakieś tam krzewiasto, drzewiaste, albo na przykład ogród leśny. Ja mam ogród leśny u siebie, gdzie mam dużo bylin, które świetnie rosną w zacienieniu, czy połowie zacienienia, czy całkowitym zacienieniu. I tam w takim ogrodzie leśnym liście jako ściółka, nawet nierozłożone, wyglądają fantastycznie. I ja powiem Państwu, że ja te liście, które dostawałam z radia przez ostatnie 2 lata, właśnie rzucałam jako ściółkę na ogród leśny bez poprzedniego kompostowania na pryzmie i tak naprawdę one i tak bardzo szybko się rozkładają i ja wam powiem, że one po prostu znikają. Później one są albo wciągane do gleby przez dżownicę, albo w jakiś inny sposób rozdrabiane przez mikroorganizmy. To wszystko się miesza z ziemią i moja ziemia w tym ogrodzie leśnym co z roku na rok staje się coraz lepsza.
Pożytek z liści, w skrócie przedstawiony, skarb w naszym ogrodzie i albo za naszym płotem, który też możemy sobie
jak najbardziej, bo przecież nie tylko liście są z naszych ogrodów. Ja teraz jechałam tutaj do radia i jest dużo parków, czy parków miejskich, czy takich parków, gdzieś już nie pamiętam, gdzie jechałam, w jakiś Borczu czy gdzieś, gdzie tych liści jest bardzo, bardzo dużo, bo one są zbierane. I można zapytać, czy chociażby no, czasami bardzo chętnie nawet odstąpią kilka worków, jeżeli sobie sami
raczej
to...
Raczej nikt za takie pytanie nie da nikomu z liścia.
Z liścia nie. Także trzeba się zainteresować i warto. Oczywiście, jeżeli macie Państwo trawnik, na który spadnie dużo, dużo liści, no to w przypadku trawnika nie ma co czekać, aż te liście robią się coraz bardziej mokre i troszeczkę zaczynają gnić, dlatego, bo oczywiście wtedy na trawnikach jest niebezpieczeństwo tego, że te liście pozostawią po sobie jakiś ślad, że trawa zacznie gnić. Także z trawników okej, zbierajmy te liście, ale nie palmy, nie wyrzucajmy. Korzystajmy z nich.
Liście orzecha podobno są toksyczne. Co z nimi zrobić? I drugie pytanie w tej sprawie, czy liście orzecha włoskiego i kasztana też się nadają?
Jak najbardziej, tylko mieszajmy je z innymi
liśćmi,
tak? Powiedzmy, nie dawajmy tam ich, powiedzmy, więcej niż 20%, tak? Pamiętajmy o tym. Faktycznie one orzech włoski, tak naprawdę to orzech czarny jest trujący. Orzech włoski nie jest tak, jeżeli chodzi o liście, to nie jest tak trujący, dlatego, bo to jest zupełnie inne drzewo niż właśnie orzech czarny. Orzech czarny nawet nazywa się czarny, dlatego, bo w jego korzeniach, w jego liściach zawarte są taniny, które faktycznie źle wpływają na rośliny. Bardzo często orzechy włoskie są szczepione na orzechach czarnych. I wtedy faktycznie dookoła tych orzechów nic nie chce rosnąć. Ale to nie ze względu na liście, tylko ze względu na to, że te korzenie też wydają z siebie różne takie toksyczne substancje.
A z kasztanowcami jest jeden problem. No one są często zarażone w większości już w tej chwili, te nasze drzewa, przez tego szrotowiaczka tam.
Tak,
jak się nazywa.
Tutaj
paskudnik.
To nie ma tutaj akurat żadnych zabawy z tymi liśćmi. Jak najbardziej liście trzeba spod takiego drzewa koniecznie wygrabiać. Wygrabiamy te liście.
Bo te larwy tam się czają, a potem pełzną nam.
To znaczy larwy będą z liści... w końcu zejdą do ziemi na zimę i w ziemi prawdopodobnie będą zimować, nie w liściach, bo to by było dla nich za bardzo ryzykowne, żeby w liściach zimować, no bo liść może przecież zostać gdzieś tam wywiany w zimie, ale na razie one są faktycznie w liściach, dlatego jeżeli będziecie Państwo usuwać spod kasztanowców liście, to na pewno o wiele, wiele lepiej te kasztanowce będą się w przyszłości czuły.
Pani Dorota pyta, czy można kompostować liście z drzew owocowych, które są zarażone chorobami grzybowymi albo pocięte przez robaczki?
Pocięte przez robaczki, tak. Żadnych liści zakażonych chorobami grzybowymi, jakiś mam problem z powiedzeniem tego zdania, nie możemy kompostować. To wyrzucamy na śmieci zmieszane, do śmietnika zmieszanego, ze śmieciami zmieszanymi, albo palimy na ognisku, ale takim ognisku jeż-friendly.
Nasza słuchaczka pisze, pamiętam jak studiując w Olsztynie, w miasteczku studenckim, krzewy zostały obłożone właśnie taką ściółką liściową. Nigdy więcej nie widziałam tak bardzo kwitnących krzewów. Nawet berberysy miały ogromne żółte kwiatostany.
Super, no super. I my musimy o tym pamiętać, że to jest naturalna ściółka. Ja miałam taką śmieszną sytuację u siebie w ogrodzie, że ja mam już kilkuletni żywopłot z grabu dookoła mojego ogrodu, teraz kwiatowego, wcześniej to był ogród warzywny. I tam... myśmy tej wiosny właśnie wrzucili sporo liści z radia stąd. I jeden pan ogrodnik przyszedł i powiedział, że on by zaczął od wygrabiania tych liści. Niedobry pomysł.
Pomysł niedobry. Padła tutaj już jedna rododendron, który kwitnie, a tutaj właśnie kolejny kwitnący okaz, nie bardzo o tej porze roku. Pani Teresa z Kaszub pisze, witam, w moim ogrodzie zakwitła magnolia, ma kilka kwiatów. Czy można je trochę podciąć? Podobno się obrażą i na wiosnę nie zakwitnie.
Możliwe, nie wiem czy się obrażą, ale możliwe, że coś im, że tak powiem, jakiś balans naturalny im zrujnujemy. Ja bym tych roślin nie dotykała.
To jeszcze jedno takie gorące pytanie, bo nasza słuchaczka w sprawie truskawek. Wiadomo, że truskawki kochamy. Truskawki w tym roku miały nie najlepszą pogodę, bo truskawki deszczu nie lubią, słońce lubią. Pani Gosia pisze, zasadziłam flance truskawek w sobotę. Sąsiadka powiedziała, że to już za późno. Czy to prawda i czy się przyjmą?
Pozdrawiam serdecznie. Widziałam, jak na Kaszubach na polu sadzili flance w zeszłym tygodniu. Także myślę, że to nie jest taki zły pomysł, żeby sadzić
jest
je teraz.
Szansa.
Tak jest. Pozdrawiam również.
Pani Danuta, tutaj, żebyśmy troszeczkę się oderwali od naszego klimatu. Panie Tomku, jak żyć? Wczoraj wróciłam z Izraela. Tam około 30 stopni Celsjusza,
piękne
kwiaty, pnącza, granaty, mandarynki, palmy daktylowe przy drodze, a tu taka żaruga. No, ale to jest nasza ojczyzna, pani Danuto.
Ja też jestem obrażana na moich wszystkich znajomych, którzy teraz są w ciepłych krajach, między innymi w Portugalii. Ja znowu niedawno wróciłam z innego szarego miejsca, chociaż bardzo pięknego, ale też za bardzo słońca tam niestety nie uświadczyłam. Byliśmy rodzinnie na Rugi. I ja myślę, że to
był... Wieje podobno.
Bardzo wieje, cały czas wieje, tak, ale jest naprawdę pięknie, jest bardzo naturalnie. Powiem szczerze, że Niemcy mają to do siebie, bynajmniej w tej części Niemiec, że niesamowity szacunek dla natury. Nie, po prostu niesamowity. Tak naprawdę ludzie nie mogą nawet wchodzić do wielu, wielu miejsc, są znaki i my oczywiście... My oczywiście takie niemądre, że tak powiem, osoby, nie za bardzo czytające po niemiecku znaki, no żeśmy poszli na taką ścieżkę i zaraz zmaterializował się pan leśniczy i wytłumaczył, że tutaj nie dlatego, bo na wiosnę będą kwitły prymulki tutaj na całym wzgórzu, żeby tutaj nie chodzić.
Dobrze, że leśnicza nie jakiś sztyrpler, zbójnik z góry.
Wystarczająco się przestraszyłam. Także to jest niesamowicie fantastyczne, żeby tam naprawdę można się, że tak powiem, odłączyć od tego całego świata, takiego pędu, wyścigu szczurów, dlatego, bo tam jest faktycznie spokojnie, są tylko, no nie ma reklam, nie ma tego wszystkiego, co u nas jest. No niestety, bo mamy przecież podobne wybrzeże, a jednak tak bardzo się różnią. Ale co chciałam powiedzieć? Tam znowu, bo mówiliśmy przed chwileczką o naturalnych ściółkach. Ja znowu tam natknęłam się, no nie tylko tam, kiedyś jak mieszkałam nad Atlantykiem, tam też było sporo wodorostów. Są różne wodorosty w różnych morzach, ale przecież w morzach też są rośliny. I właśnie na Rugi, na plaży jest bardzo też dużo wodorostów. I tak chodziliśmy, spacerowaliśmy i ja tak sobie marzyłam, żeby te wszystkie wodorosty wsadzić do tego samochodu i przywieźć do siebie do ogrodu. Oczywiście to jest niemożliwe, bo jak się jedzie z dzieckiem, to się wypycha każdą część samochodu, jeszcze dwa rowery, także nam się to nie udało. Ale naprawdę ja chciałam powiedzieć państwu, że może sobie nie zdajecie sprawy, ale wodorosty są niesamowitym, przeniesamowitym, cudnym nawozem. Również ściółką.
Mają jod.
Jod. Wodorosty mają bardzo, bardzo dużo składników, o których my po prostu sobie możemy nawet nie marzyć, jeżeli chodzi o powiedzmy o bornik czy o ziemię liściową. Mają na przykład bor, tak? Bor, brom, miedź, magnez, potas, selen, siarka.
W przyszłym roku będzie sprzątał nasze plaże. Cieszymy się bardzo, że nie będą leżały te kupy wodorostów, tylko zasilą ogród państwa Bellingham.
Ale nie Bellingham. Wszyscy, słuchajcie, wszyscy powinni wziąć taczki, tylko oczywiście bez przesady, tak? Bo ja się zaraz boję, że ktoś do mnie zaraz zadzwoni i powie, kobieto, spokojnie. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dobra rzecz do dodania do kompostownika albo do po prostu ściółkowania na glebie. Na przykład są takie rośliny, które bardzo potrzebują boru. W warzywniku buraczki. Wszystkie rośliny...
Boraczki.
Może dlatego się tak nazywają. W warzywniku wszystkie rośliny, które są, że tak powiem, z buraczkowej rodziny, bardzo potrzebują boru. No i niestety bor najczęściej w sklepach występuje w postaci chemicznej.
Ja cały czas przypomnę, że tutaj mówimy o pierwiastku, a nie o biurze ochrony rządu, żeby ktoś nie
mówimy cały czas o pierwiastku, Boże. Także ja zachęcam, jeżeli macie państwo gdzieś niedaleko siebie plażę, na której są te wodorosty, to pojechać z taczką, wziąć taką taczkę i tak jak mówię, albo dodać do kompostownika, albo wyściółkować. No są kraje nad Morzem Atlantyckim, w których ja byłam ogrodniczką, na przykład Irlandia. Myśmy mieli ogromny warzywnik w Irlandii. Nasz posiadłość, w której pracowaliśmy, wychodziła, że tak powiem, nad sam Atlantyk. Była częścią jej, była plaża tej posiadłości i to było normalne, że się jechało traktorem, że pracownicy ładowali całą przyczepę, ogromną taką rolniczą przyczepę właśnie tego kelpu czy wodorostów i tym potem nawożono ogrody w Irlandii. Tradycyjnie ogrody nawozi się właśnie wodorostami. Także proszę nie gardzić tym i używać, korzystać.
To w takim razie już wiemy, z czego należy korzystać podczas pobytu na plaży, a tutaj bardzo ciekawe pytanie ma pan Rafał. Moja żona chciałaby wyhodować czarne ogórki. Swoją drogą nie wiem dlaczego, czy istnieją takie odmiany.
Nie wiem. Chyba nie.
Zakąsić czarnym ogórkiem to może być niezwykłe.
To znaczy, wiem, że są żółte ogórki, że są białe ogórki, że są okrągłe ogórki.
Wodne ogórki są, morskie ogórki są.
Są.
A to w Japonii.
Tak, są wodne ogórki. Są wodne ogórki, ale są trochę obrzydliwe, tak szczerze mówiąc, także nie polecam. Ale też chyba nie są czarne. Także no niestety nie słyszałam o czarnych ogórkach. Ale bardzo fajne pytanie, pozdrawiam.
Pan Zbyszek z kolei pyta, jak przezimować truskawki wiszące.
Truskawki wiszące proponuję przezimować, bo rozumiem, że jeżeli są wiszące, to one są w jakiejś, czy w jakiejś doniczce wiszącej, czy w ampli, czy w jakiejś doniczce stojącej. Wszystko jedno, one nie są w glebie. Trzeba by było tą doniczkę zadołować na zimę w ziemi, bo te truskawki wiszące, już mieliśmy kiedyś takie pytanie, może to było dawno temu, ale ten czas tak szybko leci. Te truskawki, które są zwisające, pnące, nie wiem jak one, zwisające to tak śmiesznie brzmi, one są troszeczkę bardziej nieodporne na mrozy. Także na pewno w tej doniczce będą miały małe szanse na przezimowanie, czyli zadołować w ogrodzie najlepiej.
Zadołować w ogrodzie. W zeszłym tygodniu pojawiła się ogromna ilość pytań. Po prostu skrzynka nam pękała w szwach. Na jedno to nawet ja bym poprosił, potrafił odpowiedzieć. Przepraszam, się tak jąkam. Pani Ania napisała, witam, jak zabezpieczyć na zimę komarzyce. Bo ja na własnym przykładzie wiem, co się stało,
to
kiedy
proszę,
nie zabrałem komarzycy z ogrodu. No i nic. I było pozamiatane. Nie było komarzycy.
Natomiast... Tak, to na pewno nie zostawiamy komarzycy na zimę na dworze. To już mamy jeden ogarnięty.
Tak, natomiast na szczęście to, że jedna stała w mieszkaniu i się wspaniale rozrosła, umożliwiło mi na wiosnę poprzycinanie jej i posadzonkowanie, i nawet na tyle, że mogą się podzielić z sąsiadami.
Fantastycznie, bardzo dobrze.
Ładnie się rozrosła.
Dokładnie. Trzeba by było ją schować teraz do środka. Oczywiście, no wiadomo, że zawsze rośliny cierpią, jeżeli się je chowa do środka na zimę, no bo to już nagle mają totalną wariację, nagle z takiego naturalnego klimatu, który się po troszeczku ochładzał, znowu trafiły do klimatu, w którym jest zawsze ciepło. Także na pewno te rośliny, które Państwo będziecie chować teraz do mieszkań, czy do domów, czy do oranżerii, na pewno zauważycie, że będzie z nimi się coś, jakieś zawirowania się będą działy. Mogą nawet zrzucić liście, mogą zżółknąć, mogą się obrazić, ale one prawdopodobnie dojdą do siebie. Pamiętajmy tylko, żeby nie stawiać tych roślin w takim zupełnie innym środowisku, więc nie stawiajmy ich gdzieś blisko kaloryferów, gdzieś blisko piecyka, czy blisko jakiejś kozy, tak, jak to się mówi potocznie. Nie stawiajmy również je przy przeciągach, dlatego, bo te przeciągi potrafią być bardzo, bardzo wyniszczające dla kwiatów. Pamiętajmy, że za oknem są temperatury bardzo niskie. Więc jeżeli my uchylimy troszkę lufcik, to może być takie powietrze, które zamrozi roślinkę na parapecie.
No i zapomnieliśmy o skrócie wiadomości, który powinien nastąpić za chwilę. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. No i teraz zaległe pytania, których jest no mnóstwo.
Tak, może ja zacznę od takich, że tak powiem, że najszybszych i najłatwiejszych.
Może tematami, grupami, bo na przykład róże często się pojawiają. A no, przepraszam, to jakie to są najłatwiejsze?
Tutaj nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, panie Tomaszu. Tutaj wszystko będzie i grupami, nie grupami, bo tego faktycznie jest dużo. Oczywiście, czego nie zrobimy dzisiaj, zrobimy w przyszłym tygodniu. Tutaj tak szybciutko. Jaka jest nazwa drzew, na których rosną strąki jak fasola? Pozdrawiam, Adam.
Chlebowiec.
Tak, ale nie w Polsce.
No nie w Polsce.
Nie. Chyba chodzi o Catalpa bignonioides, czyli po polsku surmia zwyczajna. Ja obstawiam, że chodzi o Catalpa bignonioides, surmia zwyczajna, ma takie duże liście, można ją mocno ciąć, tylko oczywiście jak będziemy ją mocno ciąć, bo to jest drzewo, które szybko rośnie, więc jeżeli będziemy ją mocno ciąć, to ona nie będzie miała raczej tych strąków, bo ona nie będzie miała okazji, że tak powiem, aż być na tyle rozrośnięta, żeby i kwitnąć, i mieć strąki. Szczególnie ona też potrzebuje troszkę cieplejszego klimatu.
No i polecamy te spacery po Parku Oliwskim, bo przy wielu drzewach, których nie znamy, są tabliczki i możemy się dowiedzieć.
Tak, i proszę zobaczyć, jakie drzewa są duże. Bo podziwiamy właśnie te katalpy, podziwiamy platany, podziwiamy buki, dęby i to są piękne drzewa. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale to są duże drzewa. Nie sadźmy tego przed domem, bo będzie moment w waszym życiu, kiedy sobie stwierdzicie, że kurka felek, to jest, to drzewo mi zacienia, to jest, wchodzi mi pod fundamenty.
No przykład minister Szyszko, jak zwyciężać mamy.
No ale nie można drzew ścinać, niestety nie można, bo drzewa są mieszkaniem dla wielu, wielu, wielu setek gatunków różnych malutkich owadów, których może my nie widzimy, ale one są dla nas ważne. Dlatego już posadzimy drzewo, to róbmy to świadomie.
Z głową.
Tak jest, dlatego tutaj takie, może faktycznie tematycznie przejdę do drugiego pytania. Pani Monika pisze: dzień dobry, chcę posadzić mnóstwo krzewów i drzew, które owoce są pożyteczne i których owoce są pożyteczne i przyciągają ptaki. Głuk już jest na liście. Co jeszcze? Właśnie, głuk to jest bardzo dobre drzewko do posadzenia, mówię drzewko, bo to nie jest drzewo, do posadzenia przy domu. Oprócz głogu na liście powinny znaleźć się na pewno jabłonki rajskie, śliwa wiśniowa, świdośliwa, która właściwie jest krzewem, ale można zaliczyć ją do drzewa, bo ona się fajnie rozrasta. Jarząb. Dużo jest tych jarząbów. Jest mączny, jest taki, jest siaki, jest dużo różnych. Czasami mówimy na to jarzębina. Mają różne owocki. Są z owockami czerwonymi, białymi. Jest jarzębina biała, bardzo piękna. Czyli pomarańczowymi, białymi, czerwonymi. Naprawdę jest z czego, żółtymi, o, jest z czego wybierać. Także również, może ja o czymś zapomnę, tutaj Państwo podpowiedzcie mi, bo ja tak szybko strzelam, ale również różne śliwy. Śliwy ozdobne to też nie są duże drzewa. Pięknie kwitną na wiosnę zazwyczaj przed rozwojem liści i potem mają czasami całkiem nie najgorsze śliwki. Ale one są ozdobne, często mają na przykład purpurowe listki. Tak jak mówiłam, śliwa wiśniowa też. Ja mam na przykład u siebie śliwę odmiana Floryda. Przepiękna. Można się pokusić o posadzenie wiśni ozdobnych. Ale te wiśnie ozdobne, one czasami są aż za bardzo ozdobne i już do tego, co Państwu podyktowałam, niekoniecznie będą pasowały. Ale krzewy, takie jak kalina zwyczajna, Viburnum opulus, ale nie roseum, dlatego, bo roseum to jest kalina zwyczajna w odmianie, która, że tak powiem, nie może mieć dzieci, ona się nie rozmnaża, ona wytwarza kwiaty, bardzo ładne kwiaty, ale potem nie ma owoców. Także kalina bez owoców to jak...
Proponowała mi ostatnio pewna staruszka na targu, żebym nabył kalinę na nalewkę od niej.
No...
Ale też... nigdy nie próbowałem.
Przynajmniej. Ale kalinę już zebraną? Czy...
Tak, owoce miała.
Ona chyba jest tak... One wszystkie te owocki są dosyć kwaśne. Deren jadalny, ale nie tylko jadalny. Jeżeli nie musimy wszystkiego jeść, to też, bo to przecież zostawmy coś jeszcze innym mieszkańcom naszej planety, to deren po prostu biały. Czyli
Czerwony.
Cornus alba, tak, czyli czerwony. Gałązki. Tak, tylko że ten czerwony, ten normalny, że tak powiem, deren biały, pani Tomasz, pan mi tutaj zmylił, deren biały, on nie ma aż tak czerwonych pędów, jak odmiana Sybirika. Warto w ogrodach mieszać i biały bezodmianowy, i biały w odmianie Sybirika. Potem dereń o takich oliwkowych pędach, w kolorze oliwkowym. I to jest dereń rozłogowy Flaviramea. To jest odmiana Flaviramea, rozłogowy to jest nazwa gatunkowa. Jest troszeczkę tego i powiem Państwu również dzikie róże. Ale nie rosa rugosa, bo często mówimy na różę pomarszczoną, że to jest dzika róża, to co widzimy nad morzem. Nie, nie tą. Róża faktycznie, która jest w Polsce dzika i która naturalnie występuje.
Czasami w lasach możemy spotkać.
Tak jest, ona się pnie, ona pięknie wchodzi na drzewa, ona ma takie długie owocki, naprawdę jest ładna, bardzo, bardzo pożyteczna. Tego jest sporo, ale myślę, że powinniśmy zacząć może od tych jabłonek krajskich, bo jest tyle, można wybrać fantastyczne, piękne owoce, dużo odmian.
Pan Zbyszek jeszcze słusznie zauważa, że Gledicia trójcierniowa ma takie liście, takie fasolowe jakby strąki zwisające i widziałem po raz pierwszy...
Owoce?
W Berlinie Zachodnim, jeszcze był wtedy Berlin Zachodni. Mhm. W dzielnicy Zehlendorf pamiętam właśnie, jak mnie zachwyciło to na drzewie. Mhm. Mówię, co to jest? I sprawdziłem rzeczywiście Gledicia trójcierniowa, takie fasolowe strąki duże.
Możliwe. Nie wiem, czy ona będzie tak dobrze w Polsce. Też są takie strąki, faktycznie jak fasole, ale tak, co się rzuca naprawdę w oczy, to jednak taka talpa jest. I nawet po angielsku ona się nazywa indiańskie, nie wiem, czy chodzi o indiańskie, czy o hinduskie, drzewo fasolowe. Także to jest bardzo podobne. Ale one, no to są takie drzewka. Mówimy o gledicji, to też jest nieduże drzewo. Też, jeżeli macie Państwo taki ogród troszeczkę...
Dużo dzieci Państwo macie, to jak wysuszycie, to mogą zamiast marakasów tymi strąkami potrząsać. To bardzo ładnie gra.
Tak, to ona oczywiście jest, ona też ma cierń, tak? Także ma to, o wiele większe ciernie gledicja niż na przykład głuk. Głuk jednoszyjkowy, to jest, tutaj pani pisze, Monika, że ma już, ale ja to uwielbiam i wszystkim polecam. I dobrze, że pani Monika pisze do nas, bo teraz właśnie też powinnam zaznaczyć, że teraz jest okres na sadzenie roślin z otwartym korzeniem. Czy to są krzewy, czy drzewa ozdobne, czy użyteczne, owocowe, maliny, porzeczki, agresty, jabłonki, grusze, czy też róże, to teraz to robimy. Szukamy na internecie, jeździmy po lokalnych szkółkach, jeździmy po lokalnych szkółkach leśnych. Na przykład, nie wiem, czy w Wirtach takie coś dostaniemy, ale przy wielu leśnictwach też można właśnie kupić jakieś takie rośliny z odkrytym korzeniem. Z odkrytym korzeniem to chodzi po prostu o to, że one są teraz wykopywane z pola i kupuje się w takim stanie bez doniczki, bez bryły korzeniowej. I pamiętajmy jedną rzecz. Jeżeli się wybieramy na zakupy po rośliny z otwartym korzeniem, to weźmy ze sobą z domu duży czarny worek na śmieci. Dlatego, bo jak pani w szkółce czy gdzieś indziej wykopią wam te rośliny, bo one zazwyczaj są zadołowane i tak w ziemi, to te rośliny natychmiast trzeba włożyć do takiego worka, żeby one nie wyschły. Jeżeli by się cud zdarzył i by słońce wyszło, to jeszcze na słońcu gorzej, tak? Wiatr, słońce. Ile razy widziałam po szkółce, chodziły takie osoby z takim badylkiem, biedna taka jakaś jeżyna to była chyba, już myślałam, nigdy w życiu ta roślina nie przeżyje później w ogrodzie. Zabezpieczmy te korzenie przed wysychaniem, a po przyjeździe do domu i tak włóżmy je na kilka godzin jeszcze, żeby się porządnie napiły. Albo do jakiejś miski na dworzu z wodą, albo do stawu, jeżeli macie Państwo jakiś staw, albo do wanny, albo do wiadra, do wszystko jedno do czego? Do wody. Na kilka dobrych godzin. I przed posadzeniem warto te korzenie troszeczkę podciąć, bo czasami one są bardzo długie i niekoniecznie są w ogóle potrzebne, tak? Takie długie korzenie. Delikatnie podciąć, żeby nie były takie rozczapieżone i wtedy sadzić. Tutaj też są pytania ogólnie o sadzeniu roślin, nie tylko z odkrytym korzeniem, ale czasami macie Państwo w ogrodzie jeszcze rośliny z sezonu, które pozostały i które no, są w doniczkach, tak? Nie wiecie Państwo, chcieliście na przykład zrobić jakąś rabatę, czy coś tam, czy mieliście ładną hortensję w doniczce i teraz za bardzo nie wiecie, co z tym zrobić. Teraz jak najbardziej wszystkie krzewy i byliny można spokojnie z doniczek również jeszcze wysadzać do ogrodu. Zawsze mówię, że te rośliny, które są w doniczkach, mają mniejsze szanse na przeżycie zimy, bo wiadomo, ta bryła korzeniowa łatwiej może zamarznąć niż te rośliny, które są zadołowane albo wysadzone do ogrodu. Oczywiście wysadzając do ogrodu, pamiętajmy, żeby te korzenie porządnie rozczapierzyć, rozproszyć, tak? Rozczochrać, żeby one nie były takie ułożone, jak są w doniczce, bo potem one tak do końca świata już będą ułożone, tak? One nie będą dobrze rosły. Jeżeli Państwo na przykład robiliście w sezonie sadzonki, na przykład sadzonki hortensji, bukszpanu, to i te sadzonki są ukorzenione, ale nadal to są nieduże roślinki wielkości 10-20 cm. To wtedy też lepiej zawsze, żeby te roślinki były nie w doniczkach, tylko zadołowane gdzieś w ogrodzie, ale może takie malutkie krzewy, pomimo tego, że hortensje przecież przeżywają zimę w Polsce. Okej, nie mówię o hortensji ogrodowej, ale o hortensji bukietowej i drzewiastej. Warto takie małe sadzonki okryć. I to właśnie fantastycznie by było okryć liśćmi na przykład, albo igliwiem jakimś, bo takie młode rośliny, pomimo tego, że teoretycznie one są całkowicie przystosowane do naszych zim, one jak są młode, to są troszkę mniej przystosowane. I dlatego też warto mieć w ogrodzie takie miejsce, gdzie takie sadzonki robimy, ukorzeniamy prosto w ziemi. Na przykład jakiś inspekcik sobie gdzieś zbudować, jakąś skrzynię i wtedy też w takim miejscu starajmy się, żeby podłoże było bardziej przepuszczalne, piaszczyste. Na przykład w szkółkach krzewy często ukorzenia się w ogóle w piasku. Bo to nie chodzi o składniki pokarmowe, których oczywiście w piasku nie ma, tylko chodzi o to, żeby to była gleba dobrze przepuszczalna, żeby te sadzonki nie gniły. Więc jeżeli macie Państwo, wyobraźcie sobie taki rozsadnik gdzieś na sadzonek w ogrodzie. Jeżeli tam jest gleba ciężka, no to zimą to wszystko, ta woda się zmrozi i one mają większe szanse na nieprzeżycie. A jeżeli macie taki rozsadnik tam, gdzie jest ziemia ogrodowa wymieniona na piasek, to wtedy w piasku oczywiście mniej wody zostaje zimą, więc jak to się zamraża na zimę, to też nie gnije, tylko będzie bardziej takie suche zamrożenie, jeżeli wiecie Państwo, o czym ja mówię. Ale generalnie wszystko, co jest w doniczkach, niech będzie zadołowane w ogrodzie na zimę.
Pani Małgosia pisze, witam miłych prowadzących. Mała podpowiedź, ptaki lubią również borówkę amerykańską, morwę, porzeczki. Przy odrobinie szczęścia może uda się coś skosztować z tych krzaczków. Trzeba mieć układy z ptaszkami.
No, jak najbardziej, lubią. Ja mam tyle już lat, te moje amerykańskie borówki, jeszcze nigdy nie zebrałam plonu z nich. Ale tak, oczywiście drzewa i krzewy owocowe również. Tutaj Państwo do nas napisali, że chodzili na spacerze w Redzie chyba, tak? W Redzie i tam natknęli się na owocującą dziką czereśnię. Jak najbardziej. Dzika czereśnia, Prunus avius chyba się nazywa jakoś tak, bo tego rzadko jest używane. To jest roślina, która jest fantastyczna dla ptaków. One są duże, często na nich używa się ich jako podkładek do czereśni, takich, które sadzimy w sadzie. Jak najbardziej. Może one mają duże pestki, mniej miąższu, dlatego ich właśnie nie sadzimy w sadzie, bo wolelibyśmy małe pestki, więcej miąższu. Ale ptaki tym nie gardzą. Ja osobiście u siebie w lesie posadziłam bardzo dużo dzikiej czereśni, bo one spokojnie mogą w lekko zacienionych miejscach rosnąć i one są bardzo, bardzo, bardzo fajne dla ptaków. Bo ptaki trzeba dokarmiać. My o tym nie mówimy właściwie, chociaż powinniśmy mówić co tydzień. No, mówiliśmy w zeszłym tygodniu, będziemy trąbić o tym, ale dokarmiamy ptaki. Teraz zaczyna się już robić chłodno, im jest ciężej. Wieszajmy karmniki, słuchajmy Ptasiego Radia Gdańsk, bo te ptaki są bardzo, bardzo ważną częścią naszego środowiska.
Tutaj rzadko się pojawia nazwa tego, że tak powiem, tej rośliny. Pani Ola pisze, dzień dobry, mam pytanie o przesadzanie konkretnie krzewu migdałowca. Kiedy to zrobić, teraz czy na wiosnę? Krzew ma już ponad 1,5 metra wysokości, z czego większość to cienkie, herlawe pędy. Czy przy przesadzaniu należy go przyciąć? Dziękuję i pozdrawiam się, pani Ola.
Dziękuję, również pozdrawiam. Ja bym teraz jak najbardziej wszystko przesadzała. Październik jest bardzo dobrym miesiącem do przesadzania. Jeżeli są wilki, można to przyciąć, ale ogólnie teraz już nie przycinamy za bardzo takich krzewów i też nie przycinamy bukszpanu. Tutaj jest pytanie zeszłego tygodnia o bukszpan. Ja tylko muszę tutaj znaleźć, gdzie to jest. O, witam. Sekatory odłożyć, ale czy jeżeli przeprowadzę cięcie bukszpanu teraz, czy przeżyję? Nie, ja bym odłożyła to teraz, już do przyszłego lata. Bukszpan, lawenda, te wszystkie krzewy.
A berberys, bo tutaj się dzisiaj pojawiło pytanie o berberys, czy jeszcze można żywopłotek berberysu
przyciąć? Nie, berberys zostawmy to wszystko, berberys zostawmy do wiosny, do wczesnej wiosny. Nawet jeżeli jeszcze będzie śnieg, to można ten berberys. Chyba dwa czy trzy tygodnie temu w audycji mówiliśmy dużo o berberysie, także warto wrócić i sobie posłuchać o tym berberysie. Mówiliśmy dokładnie gdzie, kiedy i jak go należy przycinać. Ale wyobraźmy sobie, że jeżeli teraz przytniemy, czy bukszpan, czy wiele innych krzewów, no to one, bo jeszcze nie jest aż tak strasznie zimno, one naturalnie będą chciały wypuścić nowe pędy. I te pędy przemarzną. I
za kilka dni może już być
najbardziej
zimno. To
także teraz już nic nie przycinajmy. Przecież. Nic. Nawet tak jak mówię, byli nie przycinajmy. Też mówiliśmy o tym obszernie ostatnie kilka tygodni. Zostawmy to już teraz do jesieni. Jeżeli nie musimy, to nic nie przycinajmy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o przycinanie, to będziemy mówić troszeczkę więcej o tym może za tydzień lub dwa, jeżeli chodzi o róże. Będziemy na pewno mówić o różach pnących, o różach, że tak powiem, krzewiastych, normalnych. Będziemy mówić o tym, co z nimi należy zrobić, jak przygotować na zimę. Ale teraz to za bardzo już nic nie tniemy. Tutaj pani również pyta, czy pan... O, mam pytanie, jak przyciąć śliwkę, która składa się prawie z samych wilków. Pan Krzysztof chyba to napisał, prawda? No ja bym wilków, może wilki można i przyciąć, no bo wilki to można przyciąć o każdej porze roku. To raczej, jeżeli tylko nie będziemy się wbijać w tą taką, że tak powiem, w ten właściwy pień drzewa. Ale ogólnie śliwki, wiśnie, czereśnie, starajmy się te drzewa przycinać po owocowaniu, a więc latem. Teraz już jest troszeczkę późno na to.
Za późno na to. A czy truskawki przed zimą przycinać, pyta pani Joanna?
Można przyciąć, dlatego, bo to są te byliny, one i tak przetrwają, przetrwa część podziemna, a bardzo dużo truskawek w tym roku niestety ze względu na pogodę mokrą było zarażonych chorobami grzybowymi, więc nie ma co tego zostawiać na przyszły rok.
Pan Piotr przypomina czereśnia ptasia, nie bez przyczyny taka nazwa, pozdrawiam.
Tak, tak, to oczywiście, to jest właśnie, to się nazywa nie dzika czereśnia, tylko dobrze pan pisze, to się nazywa prawidłowo czereśnia ptasia, jak najbardziej sadzić, bo to jest poza tym piękne drzewo i bardzo smaczne też.
To teraz do iglaków. Witam, jeśli będę sadzić krzewy iglaste do wielkich donic, 100 na 200 na 100, to na dole donicy ocieplonej są kamyczki, ziemia niechcący kupiona na trawnik, dadzą radę rośliny, czy zmienić ziemię lub dosypać, ale co? Metr na dwa na
no,
metr.
Na trawnik ja myślę, że nie ma problemu. Najlepiej by było, gdyby tam dosypać oczywiście jakieś materie organiczne, bo ta ziemia, która jest kupiona w workach, bo rozumiem, że to była z worków, tak, jakaś ziemia, to ta ziemia jest sterylna, tam nie ma za bardzo mikroorganizmów.
Dobrze rozumiem, bo ziemia niechcący kupiona na trawnik.
No nie wiem, czy to nie jest, czy to jest taka, czy to jest jakaś po prostu ziemia kupiona z hałdy, czyli powiedzmy ziemia uprawna. Nie wiem, co to jest za ziemia. Ale pamiętajmy, kierujmy się tym, żeby było lepiej tym krzewom, im bardziej będzie naturalnie. Bo i tak to, że one rosną w donicy, to dla nich będzie totalnie nienaturalne, więc pomóżmy im. Ja myślę, że jeżeli to jest podłoże z worków i jest sterylne, to naprawdę warto do tego dodać jakiś materii organiczny. Czy to jest ziemia liściowa, czy to jest przekompostowany obornik. Można ogrodnika też tam wrzucić, też się przekompostuje. Czy kompost, tak? Cokolwiek takiego, no... co kiedyś żyło, tak, co nie jest sterylne, żeby w tej ziemi były jakieś grzyby, żeby w tej ziemi były jakieś mikroorganizmy, bo bez tego te rośliny nie będą tak dobrze rosły. Poza tym będą lepsze warunki właśnie wodno-powietrzne. No zawsze warto tak robić, albo chociażby, jeżeli państwo już wypełnili tą ziemią donicę i posadzili rośliny, to chociażby bardzo grubą ściółkę z jakiejś materii organicznej tam rozkładać. Ja mówię około 7 centymetrów. Cieńszej ściółki niż 5 to w ogóle nie ma sensu wychodzić z fotela z domu.
Takie pytanie sądujące. Witam serdecznie. Dereni też nie przycinamy?
Przycinamy, ale nie teraz.
Dobrze.
Wiosną. Szykujmy się na derenie wiosną. Powiedzmy, ja pamiętam, że nawet to jeszcze może być śnieg, bo ja pamiętam, że jeszcze...
Czy tak, z berberysem.
Tak, ja myślę, że to spokojnie można by było w marcu o tym pomyśleć. Ale to jeszcze długi czas. Można teraz wyjechać na wakacje długie, jeżeli chodzi o ogrodników. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze październik, listopad poczekamy, jeszcze cebulki sadzimy, rośliny z otwartym korzeniem, jeszcze dużo rzeczy przesadzamy. Tutaj pani jeszcze pisze do nas, pyta się o pan Krzysztof, nie wiem, co ja z tą panią. Dzień dobry, mam pytanie, w dużej donicy mam laurowiśnię. Czy o tej porze mogę sadzić ją do ziemi, czy zaczekać do wiosny? Jeżeli pan posadzi, pani Krzysztofie, ją do ziemi, to ona może nie przeżyć. Czy to jest w tym roku, czy wiosną, dlatego, bo laurowiśnie u nas czasami niestety marnieją na mrozie, ale one nie marnieją tak naprawdę od samych niskich temperatur, tylko one się boją zimnych wiatrów. Dlatego jeżeli pan będzie wysadzał ją do ogrodu, jak najbardziej może pan teraz ją wysadzić, bo ona przez cały sezon, ona się przyzwyczaiła, tak jak mówiłam wcześniej, do tego, że teraz jest chłodniej nocą, także ona wie, że teraz będzie wchodziła w stan spoczynku. Może lepiej jej to zrobi niż przechowywanie w budynku, w domu, bo tak jak mówię, to jest dla roślin często większym stresem niż pozostanie w ogrodzie. Ale na pewno nie w tej donicy. Wtedy proszę ją wysadzić i proszę ją posadzić w miejscu bardzo, bardzo zacisznym, bo ona się boi wiatru. No niestety, to są piękne rośliny zimozielone, ale nie lubią mroźnych wiatrów i szczególnie te mroźne wiatry u nas wieją w lutym, w styczniu. Wtedy taki jest najgorszy czas, a nawet i czasami w kwietniu. To samo się tyczy azalii, rododendronów i magnolii i wielu innych roślin.
Jeśli chodzi o tę ziemię dla tych iglaków w tych wielkich donicach, to ziemia kupiona z hałdy.
No to w ogóle nie ma czym się przejmować. Tylko dodać tam, tak jak mówię, niech będzie ta ziemia z tego, bo ziemia kupiona z hałdy to jest normalna ziemia. Proszę tam posadzić sobie swoje iglaki, tylko proszę je wyściółkować grubą warstwą jakiejś materii organicznej.
A akacje?
I nie kory.
Akacje drzewka podcinamy? Pani Joanna pyta.
To zależy jakie. To znaczy tak nie o tej porze roku, ale jeżeli to są takie pompony, no to trzeba je by było utrzymywać w tej pomponowej. To znaczy chodzi oczywiście o robinię akacjową. To trzeba było utrzymywać je w tej formie pomponowej, ale to nie o tej porze roku. A normalne, że tak powiem, akacje nie tniemy. W ogóle, drodzy państwo, ja bym chciała, żebyście państwo nie cięli normalnych drzewek. Dlatego, bo u nas jest jakiś taka moda na to, żeby była długa noga, a na nodze pompon, tak? A bardzo często są to bardzo naturalne rośliny, na przykład właśnie czy jarząb, czy jabłonka rajska, świdośliwa. To są takie krzewy, które wyglądają lepiej, jak wyglądają naturalnie. Jak zaczynają od dołu odrastać jakieś odnogi, jakieś gałęzie, to bardzo ładnie, naturalnie wygląda. I nie robić tego też z głogiem jednoszyjkowym. Najwyżej z głogiem pośrednim Polskarlet, bo to są faktycznie rośliny pomponowe.
Pani Joanna pisze, pani Katarzyno, dlaczego na nowych osiedlach wycina się naturalną zieleń, drzewa, krzewy, a sadzi jakieś iglaki w kamieniach, trawę z rolki i wylewa beton? Co to za ogrodnicy projektują? Czy do takich ogrodów przyleci jakikolwiek ptak lub obwad? Czy przezimuje w nim jeż? Skąd się wzięła taka moda i czy nie można tego zmienić? Pyta pani Joanna.
To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że na antenie nie pomogę na to odpowiedzieć. Zapraszam do siebie, do ogrody. Będę mogła państwu na to odpowiedzieć w sobotę, bo w sobotę mamy otwarcie. Ogólnie ogród jest zamknięty. Ale w tą sobotę, ze względu na piękne kolory jesienne, zapraszam od 12 do 16.
Dzień nauczyciela serce rozwesela.
Tak jest.
Bo to jest 14 października.
Tak, pozdrawiamy wszystkich nauczycieli już na zapas.
Katarzyna Bellingham zaprasza w najbliższą sobotę i to będzie ostatnie spotkanie w ogrodzie państwa Bellingham tego roku.
Ja myślę,
roku.
Że tak, bo to już koniec się robi.
No to warto skorzystać z tej okazji, zapytać na miejscu. Można skorzystać oczywiście z porad fachowych bezpośrednio, jak to mówią.
Ja jestem na miejscu,
face,
tak
jak
jest.
To mówią na Kaszubach.
Tak. A na pytania, na które nie odpowiedzieliśmy dzisiaj, oczywiście odpowiemy w przyszłym tygodniu.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.